Ciao.
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i Opieki Społecznej w miesiącu styczniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż liczba obecnych na sali radnych pozwala nam na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie wniosków. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą komisję. W szczególny sposób witam pana burmistrza, zastępcę pana burmistrza, pana Leszka Kryczka. Witam gości według listy obecności, panią Joannę Saturnus, panią Zofię Łabuś, pana Jerzego Stoka oraz panią Krystynę Czajowską. Witam przedstawiciela prasy i członków komisji. Zanim przejdziemy do dalszej części, pytam, czy wszyscy z Państwa otrzymali zawiadomienie z proponowanym porządkiem posiedzenia oraz z materiałami i czy ktoś wnosi uwagi do porządku posiedzenia. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu pierwszego, plan ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. I poproszę panią dyrektor Zofię Łabuś na początek o przedstawienie planu ferii.
Bielmiński Ośrodek Kultury zaproponował dzieciom w czasie ferii zimowych 20 stycznia o godzinie 10 gry i zabawy oraz spotkanie z ciekawymi ludźmi w bibliotece tutaj numer 1 od godziny 10. To się wszystko będzie działo 24 stycznia. Zapraszamy o 9 do Domu Kultury Gama. Odbędzie się tam przedstawienie teatralne Teatru Artre z Krakowa. Będzie to przedstawienie Skrzaty i Titelitury. O 10.30 w tym samym dniu odbędzie się to przedstawienie w świetlicy środowiskowej przy ulicy Remizowej. 30 stycznia o godzinie 10 w bibliotece numer 2 również odbędą się gry i zabawy dla dzieci. Oprócz tego mamy dwie propozycje wyjazdowe. Mianowicie 22 stycznia zaproponowaliśmy dzieciom wyjazd do Będzina, do Teatru Dzieci Zagłębia. Będzie wyjazd o 8.30 z Biernia Nowego. Tam fundujemy autobus i o 8.45 z Biernia Starego. Natomiast 29 stycznia wybieramy się do kina na film 3D. Takie są propozycje.
Poproszę panią dyrektor Czajowską.
Ośrodek Edukacji w okresie ferii zimowych organizuje jak zwykle zimowisko. Zapisanych jest 578 dzieci. Odpłatność wynosi 25 zł, w tym jest codziennie obiad. Zgłoszenie wszystkie zostało w miesiącu grudniu zrobione do kuratorium, a więc już jak gdyby mamy zaakceptowane. Odbywają się te zimowiska w szkołach podstawy numer 1 i szkole podstawy numer 3 po 2 turnusy.
I poprosiłabym teraz pana Duczmala o przedstawienie planu.
Proszę Państwa, mam ze sobą plakacie, takie co prawda wersji czarno-białej, ale żeby...
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o fermie w Bieruniu, plakat już został przygotowany bardzo dawno temu, on już przynajmniej od półtorej miesiąca jest w wiadomości do uczniów. Ukazał się również ten plakat w Rodni. Przygotowany jest, proszę Państwa, na wzór, bo tutaj nie robiliśmy rewolucji, tego co robiliśmy w zeszłym roku, czyli są nieodpłatne zajęcia na halach sportowych prowadzone przez nauczycieli, są zajęcia strzeleckie, szachowe. Mamy tutaj wspólnie z SP3 domówione korzystanie przez dzieci z pływalni, jak co roku, zajęcia w sztukach walki, wyjazdy do aquaparku i wyjazdy w góry. Wyjazdów w góry już nie ma, ponieważ wszystkie miejsca już się zdążyły, że tak powiem, sprzedać. Jeżeli, no nie wiem, jeżeli jakaś inna informacja, to spróbuję odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania z Państwa radnych do planu ferii zimowych? Proszę bardzo, Pan Radny Piskorek.
Tak, Pani Dyrektor, do Pani Dyrektor Czajowskiej. Już macie zamknięte te listy na te zimowisko? Chodzi mi o ilościowo w szkołach.
No listy już były zamknięte właściwie na początku stycznia, ponieważ ze względu na kuchnię w jedynce już nie można więcej, bo dzieci przyjąć. Jeżeli chodzi o trójkę, tam pojedyncze dzieci mogą być, ale też więcej nie damy rady. Bo to jest 578 dzieci będzie brał udział, ponieważ odpłaciło się 25 zł, więc dzieci wpłaciły, więc już wiemy dokładnie z tych dzieci. No jest bardzo dużo.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani Łapuś. Czy, bo tych zajęć jest w zasadzie tak, one są takie bardzo punktowe. Czy były kiedyś jakieś warsztaty organizowane, albo czy no. Czy jest zapotrzebowanie? Czy były? Może nie wyszło? Jak to wygląda?
No więc ja powiem, że po wielu lat doświadczeń po prostu dzieci tak chętnie nie chodzą na zajęcia. Musi to być coś bardzo arcyciekawego, żeby po prostu przyszły. Nie mówiąc o tym, że my jeszcze, ja tu nie powiedziałam tych propozycji, które no cały czas biegną swoim torem, jeżeli chodzi o balet, o ceramikę, to te wszystkie zajęcia, które po prostu mamy w Domu Kultury, zumba dla dzieci, to wszystko po prostu swoim torem leci. To są takie dodatkowe rzeczy.
Dobrze. Jeszcze mam pytanie do pana Duczmala. Te zajęcia na halach sportowych, one są zorganizowane, czy jak to wygląda?
Proszę Państwa, to już mamy tak od lat sprawdzone, jest to podzielone na grupy, osobno są szkoły podstawowe, są osobno gimnazjalne, osobno szkoły ponadgimnazjalne. Nie staramy się tutaj robić konkretnych, powiedzmy, zawodów dla konkretnych dzieci, ponieważ bardzo często się okazuje, że jest to nie do zorganizowania, czyli tutaj przychodzi grupa osób i nauczyciel jest do dyspozycji, co dzieci chcą robić, wychodzi do nich z jakąś propozycją, także praktycznie wszystko to, co jest na obiekcie, jest dla tych dzieci dostępne. Ja tak w sumie nigdy tego nie brałem, ale zabrałem ze sobą rozliczenia na przykład z zeszłego roku. Powiedzmy w ciągu 2 tygodni takich zajęć to korzysta około 550 dzieci, że tak powiem, w ciągu tygodnia z hal. Także jest to sprawdzone. Natomiast tak jak już wcześniej wspominałem, będę może wyprzedzę trochę czas, na pewno na okres letni będziemy rezygnować z takich po prostu zajęć, ponieważ no, ta frekwencja jest, no, nie opłaca się, żeby nauczyciel pilnował ściany. Musimy coś innego wymyślić, ale to Państwu jak będzie już ten czas, to przedstawię, jaka jest nasza propozycja na lato. Także to ta formuła się sprawdza jak najbardziej.
Ale ta frekwencja na zimowe ferie jest zadowalająca.
No, ja tutaj mam średnio 20 dzieci, powiedzmy, które przychodzi na zajęcia. Także jest to, jest to fajnie. To nie jest to, co jest latem, że przychodzi 2 dzieci na cały dzień. Także.
Dobrze. Szanowni Państwo, czy ktoś ma jeszcze pytania? W związku z czym wniosek? Jeszcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale rozmawiałam z panią dyrektor, wyprowadzi zajęcie tylko dla dzieci z świetlic, tak?
Tak, świetlice funkcjonują tak jak w ciągu roku, tak, czyli są organizowane zajęcia dla dzieci. No nie mamy oferty skierowanej takiej dla ogółu dzieci z terenu gminy, natomiast świetlice są czynne od 9 do 15, zmiana tylko godzin, od 7 do 15, bo normalnie są od 9 do 17. Także zmiana godzin, ale dzieci mają zapewnione zajęcia, głównie rekreacyjne przez okres ferii.
Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z czym wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zapoznała się z planami ferii zimowych przygotowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Edukacji, Bieruński Ośrodek Kultury oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tak, kto jest za przyjęciem wniosku?
Jednogłośnie.
Dziękuję, jednogłośnie. Poproszę panią dyrektor Czajowską oraz panią dyrektor Saturnus o pozostanie. A państwo, jeżeli chcecie, proszę zostać, ale dziękujemy bardzo za przybycie.
Uchwała MOPS.
No tak, no to mówię. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Analiza realizacji wniosków. Sierpień, grudzień 2013 roku. Wnioski sierpień i listopad były już traktowane w zeszłym miesiącu. Natomiast tam dwa wnioski były no, moim zdaniem niezrealizowane, dlatego wniosłam je na tę komisję oraz prowadzony jest grudzień. I zacznijmy od wniosków. Czy kto z państwa ma pytania co do tych wniosków? Proszę bardzo, pan Fiskorek.
Znaczy, jeśli można by dowiedzieć coś, panie burmistrzu, bo tam z 12 września taki wniosek tam był o rozeznania możliwości w dziele tworzenia muzeum w Birniu. Czy coś od września zmieniło się w tym temacie, czy w dalszym etapie jesteśmy na jakiejś takiej na drodze poszukiwań, czy coś można już powiedzieć dzisiaj, że coś więcej?
Więc tak, odpowiem na to pytanie krótko, że mimo naszych apeli i tak dalej i rozmowy ze stowarzyszeniem dalej nie było dźwięku, natomiast był u nas, był na początku grudnia, no jak, proszę państwa, no wydawałoby się, że nie ma dźwięku w tym Bieruniu, natomiast wokół Bieruniu w sąsiednich gminach, łącznie z miastem Tychy, to jest oddźwięk i ludzie się pytają, jak to idzie. Zgłosił się nas pan architekt Barysz, który oferował swoją pomoc ewentualnie przy adaptacji lub budowy budynku muzeum. Do tego stopnia, czyli on był zainteresowany. Pokazywał nam nawet swoje prace, które wykonał nie tylko tutaj na terenie województwa śląskiego, ale również w Polsce. No bardzo to ciekawe. Obiecaliśmy, że jeżeli taka idea się zjawi, to po prostu na pewno się z nim skontaktujemy. Natomiast co do eksponatów, nie mamy większej ilości jeszcze dalej zgłoszonych, mimo no, apeli. Na początek lutego wyznaczyliśmy posiedzenie tej komisji, żeby po prostu omówić dalszy tryb postępowania.
Dobrze, dziękuję bardzo. Wniosek drugi z grudnia dotyczący nogoterapii. Poproszę panią dyrektor Czajowską.
Odnośnie tego wniosku zrobiliśmy rozeznanie z dyrektorami przedszkoli, jak może wyglądać sprawa właśnie dogoterapii w przedszkolach. I wybraliśmy z tego programu program, który uczy udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Na czym ten program polega? Podczas tych zajęć dzieci dowiadują się, jakie są numery alarmowe. Państwo przyjeżdżają do nas właśnie z psem, który jest przeznaczony do zajęć z dziećmi. Dowiadują się dzieci, czym jest pozycja boczna ustalona, jakie są rodzaje opatrunków, w jaki sposób je użyć, jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, jak bezpiecznie zachować się podczas udzielania pierwszej pomocy, czym jest apteczka i co wchodzi w jej skład. Dwie formy można wybrać, albo dzieci jadą do tego domku, gdzie tam dogoterapia jest prowadzona, ten domek jest w Czechowicach, Dziedzicach, ta firma, która to robi, albo ta firma przyjeżdża do nas i zajęcia są prowadzone dla dzieci na miejscu. Wybraliśmy z dyrektorami tą drugą formę z tego względu, że jeżeli ma to być przydatne dla dzieci, to żeby dzieci wszystkie z tego skorzystały, a więc wszystkie grupy, zarówno w jednym, jak i w drugim przedszkolu. I gdybyśmy chcieli tam pojechać, korzystać na przykład bezpłatnie wtedy z tych zajęć, to musielibyśmy organizować autokary. Dzieci mamy 670, no to jest po prostu nierealne, żeby wszystkie dzieci tam zabrać, żeby wszystkie mogły z tego skorzystać. Jeżeli ta firma przyjeżdża do nas, organizowane są zajęcia dla grup i w tym momencie to jest dla każdej grupy oddzielnie. Jest koszt dla wszystkich grup 3310 zł, jeżeli gdyby brały udział wszystkie dzieci, ale wiadomo, że nigdy wszystkich w przedszkolu nie ma, więc ten koszt na pewno będzie nawet jeszcze mniejszy. Myśleliśmy, albo będą rodzice odpłatność wtedy ponosić te 5 zł od każdego dziecka, albo zrobimy to w ramach naszych środków. Dyrektorzy stwierdzili, nie zawsze wszyscy rodzice mają nawet te 5 zł. Nie są to znowu aż takie duże koszty, więc prawdopodobnie byśmy to zrobili jednak z naszych środków budżetowych, jako jako usługę na dwa przedszkola, więc to jest pod niecałe 1500 zł na jedno przedszkole. I wówczas w miesiącu, w zasadzie koniec maja, początek czerwca, kiedy jest mniej już takich imprez i tych wszystkich spotkań, gdzie jest więcej luzu, ta firma by przez dwa tygodnie przyjeżdżała do każdej grupy.
A kto jest inicjatorem, pomysłodawcą tego?
Pan tutaj radny Wawrzyniak i tutaj jeszcze chyba jeszcze takie stowarzyszenie, tak? Było, które nam tutaj również to dał ze Nowego Biorunia. Nie pamiętam, pan Świec chyba, tak?
Tak.
No. To do nas trafiło taką drogą pocztą.
Tylko ja nie, bo logoterapia ma coś innego na celu, bo ja nie rozumiem. Czyli co ma na celu uczenie pierwszej pomocy dzieci, tak? I w obecności psa.
Bo generalnie to jest logoterapia, kojarzy zawsze z zajęciami dla dzieci niepełnosprawnych, prawda? Tak jak samo jak zajęcia z kołem i tak dalej. Ale tu to oswajanie się z psem to może być nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych, ale może być dla wszystkich dzieci. Jak się zachowywać może przynieść również korzyści właśnie tym zdrowym dzieciom. I jak unikać pewnych sytuacji takich niekorzystnych dla dziecka, czy generalnie, tak powiedziałam, nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych. Bo
i czy rodzice będą wyrażali zgodę, czy nie? Czy to jest w ramach zajęć?
To wtedy w ramach, bo takie zajęcia, nie ze wszystkim byśmy skorzystali, bo na przykład program Bezpieczny Pies robimy co roku i to robi policja. Wtedy przyjeżdża do nas policjant, robi to bezpłatnie, również to jest wtedy z psem, więc te zajęcia by się powielały, jest to bezsensowne. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, ona się wpina doskonale w nasz program wychowawczy, ten przedszkolny, i wówczas w ramach normalnych zajęć można wprowadzić również te zajęcia dla dzieci. Przystosowane tak, żeby dzieci skorzystały zarówno te niepełnosprawne, jak pełnosprawne, jak powiedziałam. Raz ta pierwsza pomoc, więc dowiedzieć się troszeczkę o pierwszej pomocy, o numerach alarmowych, o numerach, które tam pierwsze pogotowie, jak się zachować, jak właśnie postępować z psem, czy jak do niego się odnosić. No robią to już fachowcy, którzy wiedzą, jak postępować. No i wtedy jest to sens. Na pewno to będziesz przedyskutowane również z rodzicami, jeżeli będzie taka tutaj zgoda, będzie taki wniosek wcześniej, czy rodzice wyrażają na to zgodę. Dopiero jak powiedziałam, koniec maja, początek czerwca byłby ten program realizowany w ramach normalnych zajęć przedszkolnych.
Proszę, pan radny Wawrzyniak.
Tak jak pani dyrektor powiedziała, to jeszcze ma na celu takie wychowawcze, ponieważ to są odpowiednie rasy, dzieci poznają rasę. Dlaczego? Ponieważ jak dzieci wychodzą w teren czasami na spacer z paniami, to zdarza się tak, że dziecko jest tak ufne, jak przykładowo się jest przy domkach jednorodzinnych, to dzieci czasami wytykają rączkę i chcą pogłaskać, więc też uczą, że po prostu tego nie wolno robić, bo później jest nieszczęście. Zdarza się tak, że pies jest agresywny, bo to wiadomo, on się czuje bardzo dobrze. No i praktycznie rzecz biorąc, dziecko może stracić rączkę, nie tylko palec, ale rączkę, bo jak chapnie, to będziemy w pacierzu. Do tego jeszcze jest właśnie ta pomoc udzielania pierwszej pomocy. Tam jest uczone coś takiego, że jeśli dotkniesz psa, to nie jest twój pies, to jest sytuacja tego rodzaju, że właśnie może cię spotkać bolesne zastrzyki w szpitalu, czy ewentualnie na pogotowiu. I to jest, to dziecko ma mieć tą świadomość, ale nie ma się bać, tylko po prostu to jest taki ciąg jakby interdyscyplinarny, że wokół tej terapii jeszcze są inne zawody i no to jest ogromny wpływ na coś takiego. Także bardzo się ogromnie cieszę, że pani dyrektor podjęła taką decyzję. Dziękuję.
To znaczy tam również jest, w tym programie jest również to pokazane, jak postępować z psem, jak go karmić, jakie rasy wybrać dla dziecka, które są takie przyjazne, więc robią to zawodowcy, bo nie robi to człowiek z ulicy, tylko to są już zawodowi kinoterapeuci, tak dobrze mówię.
Jeszcze jedno, ponieważ dziecko jest tak wspaniałe w tym okresie, że z reguły namawia rodziców na kupno tego psa. I tu właśnie jest też ta reakcja, ponieważ ci, którzy to z nimi tam przebywają, mówią, że pies i zwierzę przede wszystkim to nie jest zabawka, nie tylko pies, ale zwierzę nie jest zabawką i to dziecko wtedy jest takie rozkojarzone i przypuszczam, że po takim programie to nie będzie znowu lawina, że wszyscy rodzice będą kupować pociechom te swoje zwierzaszki pod tytułem pies, także miejmy obawę. No i właśnie, o to chodzi, żeby nie wyrzucali. No to jest to właśnie, to jest takie szerokie pojęcie. Jest mi niezmiernie miło, że to nasza komisja podjęła taką decyzję, Pani Przewodnicząca.
Jeszcze nie podjęła. I, czyli to jest takie jednorazowe spotkanie, tak?
No, to jak powiedziałam, to się wpina dokładnie w dobrze. Program, więc będzie to jednorazowe dla wszystkich grup, dla wszystkich dzieci.
I tą firmę, Państwo już wybrali firmę, która będzie to...
To znaczy tutaj mamy z Czechowic dziedzić taką ulotkę i wydaje nam się, że najciekawszy tutaj ten program zaproponowany jest, ponieważ jak powiedziałam, no nie będziemy powielać tego, czego już co robimy z policją. Chodziło nam głównie właśnie o tą pierwszą pomoc dyrektorom, żeby pokazać dzieciom, jak postępować psem, jak udzielać pierwszej pomocy, jak tutaj dowiedzieć się również o tych o numerach alarmowych. Jak Państwo zresztą słyszycie, dzieci coraz częściej potrafią zadzwonić, nawet jeśli coś w domu dzieje, więc połączyć tą dogoterapię z tym... z udzielaniem również pierwszej pomocy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Następnie... Czy do wniosków Państwo mają jeszcze jakieś pytania?
Nie ma.
Jeszcze jest taki wniosek z sierpnia. Pierwszy wniosek z sierpnia. Otóż te wnioski, bo nie wiem, tylko znaleźć. Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury. Otrzymaliśmy analizę prawną, która mówi, że to jest możliwe. I w sposobie realizacji jest należy określić warunki i tryb przyznawania stypendiów, ich wysokość i tym podobne ocenia oraz zapewnić środki w budżecie. Panie sekretarzu, to oczekuje się od komisji, tak? Czy...
Może jak to widać.
Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, pani Natalia Grossman.
Szanowni Państwo, myślę, że powinniśmy złożyć wniosek o to do pana burmistrza o przygotowanie tego typu uchwały. Nasze intencje są już znane. Nie planowaliśmy środków na ten rok, więc myślę, że realizację można rozpocząć od roku przyszłego.
Proszę bardzo, pan burmistrz, pan Marcin. No,
proszę Państwa, to na co wypłynął, jak Państwo, w połowie roku. To się wiązało z takimi czy innymi interpelacjami czy zapytaniami ze strony mieszkańców, którzy byli na takich czynnych imprezach, widzieli naszych, że tak zwanych mieszkańców, którzy się dosyć znacznie udzielają, mają jakieś sukcesy. Chodziło tu konkretnie o panią Bettinę Krzykacką. Jeżeli Państwo dzisiaj czytaliście, no dziewczyna zdobyła znowu pierwsze miejsce w konkursie piosenki zorganizowanej przez PZL Powiat. I takie było pytanie. Dlaczego tej dziewczynie nie pomożecie, nie dacie jakiejś stypendium i tak dalej? No trudno było wyjaśniać. I w związku z tym padła taka propozycja, czy ewentualnie rozpoznać tego tematu, czy w ogóle możemy, na jakich zasadach. No i po wyjaśnieniu okazuje się w tej chwili na pewno, że możemy, tylko trzeba, musi to mieć jakieś ręce i głowę. Żeby nie zrobić z tego znowu ad halu dla wszystkich, kto chce, kto skoczył z jakiejś wysokości, czy cokolwiek zrobił, już mu się należy, czy coś. To mają być szczególne osiągnięcia, wyróżnienia. Ja bym to widział w ten sposób, pani przewodnicząca, żeby sobie taką małą podkomisję powołać, żeby ustalić sobie reguły i jakieś propozycje przedstawić. To niekoniecznie musi wychodzić i tylko z woli pana burmistrza, tylko jakieś propozycje co do ewentualnie regulaminu, czy to ma być regulamin jakiś rozbudowany, określający, czy to ma być tylko jedno zdanie za szczególne osiągnięcie w dziedzinie kultury. I może na tej zasadzie, pani radna, może w ten sposób byśmy poszli sobie, jakąś grupę ludzi zwołali, czy zastanowili się, jakby to każdy widział, może każdy by miał jakieś wnie i po prostu takie warunki przedstawić, a potem do tego projekt uchwały. Tak bym ja to widział.
Pan Marcin Nyka.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie. W przeciągu ubiegłego roku, a może gdyby wziąć całą tą kadencję, ile wniosków wpłynęło do miasta związanych z wsparciem finansowym działań w dziedzinie kultury? Czy tych takich sytuacji jest sporo, czy są incydentalne? Wiem, że pan szczegółowo teraz nie jest w stanie odpowiedzieć, ale do nas dotarł tylko ten wniosek pani Bettiny, więc chciałbym wiedzieć, jaka to jest skala, jeżeli chodzi o miasto.
Wniosek był stowarzyszenia chyba z Homera, o ile dobrze pamiętam, ale to również wiąże się z zapytaniami też. Jak państwo pamiętacie, były dożynki, były dni Bierunia, prawda, i festyny, nie festyny. Także stąd się ten temat wziął, że po prostu no, ludzie, proszę państwa, no niekoniecznie to zawsze musi być na papierze, ale to są też pytania formalne i nieformalne do burmistrza, prawda, właśnie z takich spotkań.
Bo ja tak to widzę, szanowni państwo. Oczywiście idea zacna, żeby w jakiś sposób wspomagać mieszkańców, którzy no, na wiele sposobów, czy promują gminę, czy mają osiągnięcia. Ale teraz tak, problem widzę gdzie indziej. Bo niech państwo spojrzą, co dzieje się ze sportem. Od początku kadencji wiele głosów mówiących, że sposób właśnie nagradzania czy udzielania stypendiów dla sportowców w gminie nie jest idealny, że trzeba go skorygować, usprawnić. Stąd zrodziła się idea z jednej strony tej grupy, która pracuje nad strategią sportu, no i nasze ciągłe dyskusje tutaj na komisji. I na razie nie ma jakichś konkretnych efektów tego. Ja bym był za tym, żeby nie otwierać kolejnego frontu, będziemy powoływać podkomisję i ja może jestem sceptyczny, ale nie wierzę, że do końca kadencji ta komisja wypracuje jakieś dobre rozwiązania. Zamknijmy najpierw jeden temat związany ze sportem. Tam uporządkujmy, tak jak chcemy, sprawy związane z nagrodami, ze stypendiami. Myślę, że te doświadczenia, które nabędziemy przy tym, przydadzą się w uregulowaniu również kwestii kultury. Bo obawiam się, że tak łatwo organizujemy kolejne podkomisje, które mają coś wypracowywać, a te efekty nie zawsze są dla nas zadowalające. Nie wiem, czy państwo się ze mną w tej materii zgadzają. Jeśli nie, to chętnie wysłuchałbym też innych spostrzeżeń. Dziękuję.
Pan Piskorek.
Pośrednio nawiążę do moich przedmówców, do pana Marcina i do pana burmistrza, jak również jeszcze do tego, przy czym jesteśmy, do wniosku. Inaczej nie, już nie pora, żebyśmy to analizowali, ale powiem tak. Szkoda, szanowni państwo, że wniosek pana radnego Wawrzyniaka z 5 grudnia, który sugerował, aby w tych nowych realiach zasilić działalność Biorińskiego Ośrodka Kultury, no został tak bardzo szybko wyautowany nie ma. Wtedy, panie Marcinie, ja też z panem się zgadzam, może nie trzeba by tam podkomisji coś, nawet w ramach boku można by pewne działania rozwijać. Czemu o tym jeszcze mówię? W ostatnią niedzielę, w poniedziałek, 6 grudnia uczestniczyłem w pierwszym takim wydarzeniu, bym powiedział kulturalnym, w świetlicy na ulicy Remizowej w nowym wydaniu, na nowej scenie. Szkoda, szanowni państwo, że tam no, ze strony komisji nie widziałem, bo tylko byłem ja i pan Adam Rozbus. Tam było gdzieś pełna sala siedzących miejsc, było ze około 150, za krzesłami jeszcze ludzie stali. A co było na scenie? Nic wielkiego. Wystąpiły dwie grupy funkcjonujące w ramach Bieruńskiego Ośrodka Kultury, jedna, która skupiała uczniów ze szkoły nr 3, druga częściowo ze szkoły nr 3 i z gimnazjum, z takimi 20-25-minutowymi programami, no i chór z Katowic, Bogudzic, zapomniałem jaka jego nazwa, ale chcę powiedzieć tak, jak było to ciepło, mile całe, to ta impreza trwała gdzieś w granicach 2 godzin. Gdyby pani Łabuś dysponowała z jakimiś większymi środkami, to ta świetlica by, bo tam są teraz możliwości, żeby to mocniej żyło. To może dzisiaj nie podejmiemy tu żadnej w tym temacie dyskusji, ale pani przewodnicząca, tak sugerowałbym, żebyśmy gdzieś do tego tematu wrócili, może za miesiąc, za dwa, może jakieś środki dodatkowe się znajdą, no bo te możliwości do takiego większego rozwoju tej kultury są teraz, bo i w triadzie cały szereg, no po to tam miliony wydatkowane zostały, żeby to żyło. No a to, co było w tej remizie, no to miło naprawdę było popatrzeć. Dzisiaj też tam byłem, no dzisiaj byłem jako dziadek, bo przedszkolaki były, ale jak wszystkim się to podobało, to nie to, co tam w małej izbie gdzieś w przedszkolnej tego. Jest już baza, a więc tą działalność próbować rozwijać, a żeby rozwijać, no trzeba, bo ja nie mówię, że zaraz tam sugerujemy kwotę tam 100 000 czy coś, ale no, żebyśmy widzieli ten temat i jeśli tak jakieś możliwości pojawią się, to no trzeba, a z tymi nagrodami, no też jeśli są tacy ludzie, którzy robią coś więcej niż inni, no próbować w jakiś, to nie może stypendiami, jakimiś tam, ale najlepiej wydaje mi się, że robiłby to Bóg, bo tam pod egidą tej firmy to było i dlatego pani przewodnicząca, kończąc do tego tematu, no wróćmy kiedyś i próbujmy gdzieś tak, no, szukać jakichś środków na zasilenie tej kultury. Na tych komisjach grudniowych mówiłem, jaki przyrost procentowy był, tam nie będę mówił na jakie instytucje na przestrzeni ostatnich 3 lat naszym, a ile na kulturę. No gdzieś tak, taką kulą u nogi ta kultura jest w tym wydaniu przynajmniej aktualnym, jakby nas to wszystkich męczyło. Dziękuję.
Pan Tomasz Nyga, proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, najpierw w pierwszym temacie tylko 2 słowa. Jak dobrze pamiętam, mamy wniosek okołobudżetowy zgłoszony przez pana radnego Hutka, który mówi o podziale środków oszczędności przetargu na oświetlenie na Węglowej. I też, no może nie można powiedzieć, że obietnice, ale takie kiwnięcie głową pana burmistrza, że te środki do boku po przetargu trafią, więc ja zobowiązuję się tego pilnować, bo sam chciałem zwiększać ten budżet boku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie, w drugiej sprawie dotyczącej braku środków na kulturę w Nowym Bieruniu ugryzę się w język. Może będzie lepiej. Trzecia sprawa dotyczy stypendiów. No szanowni Państwo, idziemy w jakiś kozi róg, jeśli chodzi o system działania tej gminy. Dlaczego? Radni chcą wybudować jedną, drugą, trzecią drogę. Radni chcą zrealizować konkretne inwestycje. Czy to znaczy, że Rada musi stworzyć sama uchwałę budżetową? Nie. Tak samo jest na tym gruncie. Ustawa o prowadzeniu kultury mówi o tym, że warunki i wysokość stypendiów określa Rada w uchwale. Okej, ale to nie Rada jest zobowiązana do stworzenia tej uchwały, bo pan burmistrz i jego służby zatrudnia specjalistów, urzędników, myślę tutaj o Bieruńskim Ośrodku Kultury, który powinien projekt takiej uchwały stworzyć i zaproponować Radzie do przyjęcia. A to już któraś rzecz z kolei, to ja słyszę, to powołajmy pod komisję, a komisja zespoły problemowe i prowadzi to tylko
i wyłącznie do tego, żeby jak najdłużej odwlec w czasie przyznanie tych stypendiów. Ja myślę, że przecież to jest kwestia jednego, dwóch wniosków, które na chwilę obecną są, bo przecież tak może pani dyrektor Boku tą uchwałę zaproponować Radzie, że naprawdę trzeba będzie dobre osiągnięcia przedstawić, żeby do takiego stypendium się zakwalifikować. I to jest, wydaje mi się, panie burmistrzu, właściwa droga. Radni proponują. Wydaje mi się, że tutaj wola jest w miarę jednogłośna, żeby taką możliwość rozważyć, więc teraz należy taką uchwałę przygotować i na tą komisję branżową pod dyskusję poddać, bo dzisiaj nie ma nad czym dyskutować, bo nie mamy ani uchwały, ani kalkulacji, ile to może gminę kosztować, ile takich ludzi by było. Przecież to pani dyrektor Łabuś najlepiej wie, ilu ma ludzi na terenie miasta Bierunia, którzy się kwalifikują do tego, żeby ich wspomóc. Dlatego myślę, że w tym kierunku, a nie pod komisji problemowych powinniśmy iść. Dziękuję.
Pan burmistrz, proszę.
No może ja się mylę, ale my idziemy po prostu tym torem, że jak już coś przyznamy, to musimy co roku przyznawać i tak. Te stypendium czy nagrody to miało być za wybitne osiągnięcie i to dla tych osób, które się wyróżniają, coś zrobiły. I niekoniecznie pan burmistrz w danym roku może to przyznać, prawda? Niekoniecznie taka, jeżeli by była wola, ale jakieś zasady musiały być. Jeżeli państwo nie chcą takiej współpracy i uważają, że burmistrz czy Bok ma przygotowanie, a wy ocenicie albo skrytykujecie dobrze, albo źle, bo, no to rzeczywiście się zgadzam, że to nie ma sensu i przenieśmy sobie to na jakiś czas, jak będziemy mieli środki takie czy owakie. Natomiast uważam, że jakieś zasady i gry powinny być określone. No ja jestem przyzwyczajony konsultować czy uzgadniać. Nikt nie jest omylny w tym zakresie. I taka propozycja była, żeby się ewentualnie zabrać. Jeżeli państwo uważacie, że to powinien przygotować Bieruński Ośrodek Kultury, uchwała, a potem państwo będziecie niezadowoleni, bo macie inne zdanie, to może to zdanie wcześniej uzgodnić, a potem coś proponować.
Mogę jeszcze do moich wypowiedzi, bo dobra?
Dobrze, odwrócę mi potem.
Panie burmistrzu, nie uważam, że Rada Miejska w Bieruniu bombarduje wszystkie propozycje przedstawione przez pana burmistrza. Raczej myślę, że 97% ich uwzględnia w całości. Uważam też, że BOK potrafi stworzyć uchwałę na bardzo wysokim poziomie i niekoniecznie będziemy musieli tę uchwałę bombardować. Będziemy nad nią pracować, ją zmieniać, proponować zmiany. A może przyjmiemy w całości, bo będzie dobrze zrobiona. I takie uprawnienie Rada Miejska ma. Tak to ustawodawca wymyślił, że tak to wygląda. Burmistrz przygotowuje uchwałę, Rada uchwala albo nie uchwala. I nie można zrzucać na barki rady czy poszczególnych radnych konieczności przygotowywania uchwały. Przecież pani dyrektor Łabuś, przygotowując taką uchwałę, sama może przyjść na komisję, powiedzieć, jesteśmy gdzieś tam w sprawach bieżących, są takie a takie propozycje i tak dalej. No, szereg jest możliwości. Nie chciałbym tego komplikować po to, żeby to się przedłużało w nieskończoność. I tej dyskusji też dziękuję.
Pan już wszystko skomplikował w tym momencie.
Proszę Państwa, ja widzę to tak. Są stypendia w dziedzinie sportu, ale rzeczywiście teraz ukazuje się rozdźwięk pomiędzy innymi dyscyplinami a sportem. Dlaczego sportowcy dostają, a artystycznie uzdolnieni nie? Tutaj jeszcze się pojawia inny bardzo ważny problem dla mieszkańców Bierunia czy nie. Zawsze byłam zwolennikiem tego, żeby również stypendia sportowe były dla mieszkańców Bierunia. O tym będziemy rozmawiać w przyszłym miesiącu. Jeżeli mówimy teraz o uzdolnieniach artystycznych, ale przecież obok artystycznych są też nauki ścisłe, tak? I my uchwalimy stypendia dla, powiedzmy sobie, artystów, a później odezwią się inne dyscypliny. Dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim powinno być jasno. Ja Państwu jeszcze chciałam przeczytać osiągnięcia takiej dziewczyny w zasadzie z szkoły podstawowej, chyba teraz już pierwsza klasa gimnazjum, Karoliny Wąż. Pierwsze miejsce Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe, to jest konkurs międzynarodowy. Drugie miejsce w międzynarodowym konkursie w Ostrawie. Koncertowanie solo z orkiestrą Auxio z Marcinem Wyrostkiem. Najwyższa punktacja w makroregionalnych przesłuchaniach uczniów i wyróżnienie w międzynarodowym konkursie muzyki akordeonowej w Przemyślu.
Wydaje mi się, że powinniśmy motywować właśnie stypendiami takie osoby i powinny mieć osiągnięcia przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
No tak.
I uważam, że to nie, i przede wszystkim to powinni być uczniowie. Ja nie mówiłam nigdy o osobach dorosłych. Uczniowie, szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne. Natomiast no, uważam, że stypendia powinno być dla młodzieży. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, większość z tych ludzi, jakbyśmy się tak zorientowali, bo to jest następny przykład, ale też byłem ostatnio w Jutrzence, kiedy był taki, była wieczornica kolęd, kiedy występowała dziewczyna i pytałem się pani dyrektor Kubicy, bo bardzo mi się spodobał jej występ, czy ona się udziela tylko na terenie szkoły, okazuje się, że nie. Natomiast nie każdy z tych uczniów ma warunki, to są czasami rodziny wieloletnie, borykające się z trudnościami finansowymi i pomóc im stypendium, czy nagrodą, czy w jakimś tym, w tym kierunku, żeby się dalej kształcić, no to by było chyba dobrze. Ale mówię, to są, mają być jakieś osiągnięcia, a nie na zasadzie, że mi się należy, bo zaśpiewałem na festynie. To mają być osiągnięcia. I tak bym to widział. Temat dalej do dyskusji, pani przewodnicząca, i tyle.
W zasadzie to się spotykamy, zgadzamy i no cóż, wnioskujemy o przygotowanie projektu uchwały. Proszę bardzo, pan Wawrzyniak jeszcze.
Do pierwszej części wypowiedzi pana radnego Onegi nie mogę się zgodzić. Do drugiej tak, bo szeroko to opisał. Do części tej drugiej, co pani przewodnicząca przeczytała, też no nie, ponieważ nie dzisiaj to forum naszej dyskusji, ale pomysł ma pani bardzo dobry. Ponieważ jeśli jesteśmy gminą Bieruń i mamy pod sobą szkoły, podstawowe gimnazja, to jak najbardziej, ponieważ tutaj pan burmistrz powiedział, że są wielodzietne rodziny, no i warto by było o tym pomóc. Ale proszę państwa, ja dziękuję serdecznie panu Ryszardowi, że o tym wspomniał. Skoro przykładowo proponowałem i to, że pan Bogdan Hutek złożył wniosek o ogół budżetowy, to się zgadza. Ale proszę państwa, jeśli przykładowo, i to nie tylko, że znowu pan radny tak zasugerował, że to z przetargu z części nowobieruńskiej z oświetlenia. Powiedzieliśmy ogólnie z przetargów, bo to pamiętam, z przetargów, które będą na początku roku w gminie, jeśli wygospodarujemy tą kwotę, te 200 tysięcy, to przekażemy na rzecz budżetu Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Tak to było odebrane. I teraz proszę państwa, ja akurat tak to zrozumiałem i powiedziałem, czy rada jest świadoma i zgadza się na to. Tak, nie ma problemu, żeście odrzucili ten element, poszło około budżetowej. I proszę państwa, ja nadal będę tym, który będzie cały czas pilnował tego, bo nie ma sensu w następnym kwartale dawać te 200 tysięcy, czy w następnym, tylko od razu do końca marca, jak zostaną jakieś przetargi osiągnięte, żeby pani dyrektor Boku miała tą możliwość i wtedy rozwiną nam się wszystkie problemy z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury na ten rok, bo zastrzyk 200 tysięcy to jest ogromna kwota, ale z tych 200 tysięcy, gdyby było 100 tysięcy, to proszę państwa, naprawdę będziemy zaspokojeni my jako radni, a w takich, a nie innych kwestiach pod tytułem pomysły, tu dać, tam dać, tam dać. Nie. Bardzo dobrze to sprecyzował pan radny Tomasz Nega, ponieważ jest pani dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury, ona wie, jakie ma potrzeby. I to ona praktycznie rzecz biorąc, proszę państwa, za każdym razem nam podpowiada, co potrzebuje. Ale też wypowiedź przypominam sobie pani przewodniczącej, gdy pani powiedziała, że no, kultura to również też zasób materialno-rzeczowy, czyli w postaci budynków. To się nie ma jak do tego, jak to tam później się działa w środku. A też pani powiedziała, no dlaczego nie ma instruktorów, dlaczego nie ma takich rozwiązań. No to jest po prostu związane z finansami. Ale skończmy już może w tym momencie tą dyskusję i przejdźmy do następnych tematów. Natomiast jest to bardzo ważne, istotne, co pani przewodnicząca poruszyła i to jest następny temat. Ale naprawdę zakończmy to już. Taki mój wniosek formalny. Dobrze. O zakończenie dyskusji.
Troszkę odchodzimy od tematu, tak?
Bo ja się mój wniosek formalny, zakończmy dyskusję tą.
Proszę, pan Marcin Nega.
Szanowni Państwo, no ciekawa pani dyskusja, tylko dlaczego tutaj nie ma pani dyrektor Boku, która by nas wsparła też swoimi radami, swoim doświadczeniem, może by ta dyskusja też więcej owoców przyniosła. Także no, żałuję niezmiernie, bo jest to dla mnie ta dyskusja niepełna w tym momencie.
Zgadzam się z panem, ale po prostu no, stało się tak, jak się stało. Pani przewodnicząca mówiła dziękuję, nie podjęła tego tematu, no i wyszła. No, stało się fajnie. Pani przewodnicząca, kończymy ten temat.
Dobrze, szanowni państwo, wniosek. Proszę bardzo.
Komisja wnioskuje do burmistrza miasta o przygotowanie projektu uchwały w zakresie określenia warunków i przyznawania i wysokości stypendiów. Proszę, stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia. Jakie? Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, tak? No, może być? Za szczególne osiągnięcia samo, tak?
Proszę, pani przewodnicząca, to nie jest to, o czym żeśmy mówili. Bo my znowu gdzieś wybiegamy i znowu coś do czegoś upoważniamy burmistrza. My jako komisja jesteśmy komisją poważną i cały czas my mamy burmistrza przede wszystkim ukierunkowywać, żeby ten zapis okołobudżetowy trafił na wokandę do marca.
Ale
i wtedy, wtedy rozwiążą się wszystkie sprawy.
Wniosek będzie za chwilę.
Ludzie kochani.
Wniosek numer jeden, panie radny, jeszcze raz.
To są dwa nurty myślenia, panie Wawrzyniak.
Składam wniosek jeszcze.
Panie radny.
Panie radny, przepraszam, Wawrzyniak. Jeden to jest stypendium, drugie to jest uchwała okołobudżetowa. Rozmowa na ten temat.
Dobrze, ma pani takie prawo, nie ma problemu, ale to się odbiega w ogóle od tego. Dobrze, nie ma sprawy.
Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionego wniosku? Cztery osoby za, kto jest przeciw? Dwie przeciw, kto się wstrzymał, jedna się wstrzymała.
Proszę.
Dziękuję bardzo.
I drugi wniosek, tak?
Proszę. Mhm.
To panie radny, pan sformułuje ten wniosek dotyczący Boku teraz.
Cały czas podtrzymuję, że komisja wnioskuje do burmistrza, żeby do końca kwartału, czyli do marca, wygospodarować pieniądze z poszczególnych przetargów w mieście Bieruń na działalność kulturalną w postaci 200 tysięcy. Kwoty nie, ale może kwoty nie, ale po prostu, żeby to przygotował i do marca to zrobił.
Dobrze, pan Tomasz Nyka, proszę.
Ja mam propozycję inaczej sformułować ten wniosek, że komisja wnioskuje do burmistrza miasta, aby do końca marca bieżącego roku zrealizowany został wniosek okołobudżetowy złożony na sesji budżetowej. On był bardzo precyzyjny.
Kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję jednogłośnie. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawy bieżące. I tutaj mamy trzy projekty uchwał. Pierwsza w sprawie planu dofinansowania Fundu Doskonalenia Nauczycieli Szkół. Poproszę panią dyrektor Czajewską.
Szanowni państwo, jak co roku potrzebna jest uchwała dotycząca dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W budżecie zaplanowane są środki na doskonalenie. Ustawa okołobudżetowa pozwala nam w tej chwili te środki obniżyć o 50%, więc zgodnie z ustawą do 0,5% środków przeznaczonych na roczne wynagrodzenia nauczycieli. I zgodnie z projektem, który złożyli dyrektorzy na doskonalenie nauczycieli i na seminaria oraz szkolenia rad pedagogicznych, kwota będzie wynosiła 52 024 zgodnie z uchwałą, rozbita na dwie części. Pierwsza dotycząca szkolenia przez szkoły wyższe nauczycieli, głównie dotyczy to oligofrena pedagogiki w wysokości 20 000, pozostałe 32 024 zł zostanie przeznaczone na organizację szkoleń, seminariów i innych kursów dla rad pedagogicznych oraz poszczególnych nauczycieli. Kwoty, które są zaproponowane, są takie same jak w roku 2013. To znaczy jest 9800 zł za semestr dla jednego nauczyciela, przy czym opłaty nie będą wyższe jak 50% czesnego dla jednego nauczyciela. a formy doskonalenia również są wymienione w załączniku numer 2. Podobnie jak w roku 2013, dotyczy będą przede wszystkim właśnie tych kształcenia specjalnego, czyli oligofrena, pedagogika, inne specjalności związane z potrzebami szkoły i języki obce.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Nygo.
Ja mam tylko jedno pytanie, pani dyrektor. Formy kształcenia, studia wyższe, zawodowe, licencjat. To by wskazywało na to, że mamy nauczycieli z wykształceniem średnim? Czy to jest po prostu inny kierunek, licencjat?
To znaczy robią nauczyciele drugi kierunek. Na przykład ktoś z matematykiem robi sobie w tej chwili jeszcze dodatkowo przyrodę. Czy
rozumiem, dziękuję bardzo.
Ale na rok 2014 generalnie nie mamy takich nauczycieli. Głównie to dotyczy drugiego kierunku do kształcenia dzieci specjalnych, a więc głównie oligotyflopedagogika, tego typu kształcenia.
Pani dyrektor, w zeszłym roku ilu nauczycieli skorzystało z tego?
Jeżeli chodzi o kształcenie te na studia, więc w sumie 18 nauczycieli. W szkole podstawowej numer 1 8, w SP numer 3 3, w gimnazjum numer 1 2, w gimnazjum numer 2 4, w przedszkolu numer 2 1.
Dobrze, dziękuję. Czy pytania jeszcze są? Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2014. Kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę panią dyrektor Saturnus.
Szanowni Państwo, głównym powodem dokonania zmian w statucie było to, że ośrodek zmienił swoją siedzibę, ale też taka potrzeba całościowej aktualizacji podstaw wykonywanych zadań przez ośrodek. Dlatego załączony statut jak gdyby kompleksowo dostosowuje i doprecyzowuje zapisy dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pan radny Tomasz Czoba, proszę.
Szanowni Państwo, odnosząc się do statutu, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz i chyba teraz już do końca kadencji będę zwracał na to uwagę, że jest to statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu i tak samo należy konsekwentnie dalej mówić, że obszarem działalności jest obszar miasta Bieruń, tak jak mają Lędziny. Nie mamy GOPS-u jak w Bojszowach, tylko MOPS, więc uważam, że odchodzić od nazwy, tak jak już mówiłem, gmina Bieruń, a stosować nazwę miasto Bieruń, bo jesteśmy miastem. Lędziny w każdym akcie prawnym mają miasto Bieruń. Uważam, że no to zmieńmy nazwę na GOPS, w takim razie panie radny, będziemy mieli gminny ośrodek pomocy społecznej, tak to jest w gminach, które nie mają praw miejskich. Uważam, że prawidłowo powinno być miasto Bieruń.
No to jest chyba, to jest kwestia chyba prawna. Nie, nie do dyskusji. Kwestia. Czy ktoś z Państwa jeszcze?
To jest paragraf trzeci.
Paragraf trzeci, no właśnie, że...
Proszę, pan burmistrz, czy chce zabrać głos?
Damy ocenę prawną, czy może taką zmianę wykonać w tej sprawie.
Dobrze.
Pozytywnie.
Pytania? Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jakie są zmiany?
No, zmiana jest główna taka, że w poprzednim statucie było dookreślone, tak, że siedzibą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej siedzibą przy ulicy Wawelskiej, tak, więc tego zapisu już w ogóle nie ma i nie jest w ogóle dookreślone, tak, żeby nie było koniecznie. Ja nie zakładam zmiany siedziby, ale nie musi to być dookreślone dokładnie nam, powiedzmy, ulicą. Wystarczy taki zapis, jaki jest, że to jest obszar gminy Bieruń. Zmiana jeszcze jest taka, że jest dopisane, że dyrektor na podstawie upoważnień udzielonych przez burmistrza może występować o przyznanie środków zewnętrznych. I jeszcze jedna zmiana taka, w poprzednim statucie było tak, że decyzję wydaje dyrektor ośrodka, tak, a pod jego nieobecność inna osoba upoważniona przez burmistrza. I nie ma teraz tego zapisu dotyczącego nieobecności, bo są osoby upoważnione do wydawania decyzji, jak chociażby zastępca, i w przypadku, kiedy mnie nie ma w ośrodku, będąc chociażby w urzędzie, tak, ona tej decyzji nie podpisze, jeżeli jest jakaś pilna decyzja do wydania. I też jak gdyby daje to możliwość wnioskowania do burmistrza właśnie o wydanie upoważnień do podpisywania decyzji innym osobom, jeżeli takowe miały być w ośrodku upoważnione.
Dobrze, dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biruniu. Kto jest za?
Tak, ta opinia prawna ma być.
Nie opinia prawna, tylko po prostu, że ma być poprawiona na miasto.
Nie, ja się nie zgodzę. Żeby to... Nie, musimy najpierw się zapytać, czy możemy taką zgodę.
Nie chcę żadnej opinii, chcę informacji.
Po zaciągnięciu opinii prawnej, tak? W sprawie. Dobrze. Kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję jednogłośnie. Trzeci projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Poproszę panią dyrektor Saturnic.
Uchwała dotyczy właśnie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Jest to nowa forma, którą chciałby wprowadzić do swojej jak gdyby tutaj działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan dotyczy na tą chwilę trzech osób. Są to osoby, które miałyby wykonywać prace społecznie użyteczne na terenie siedziby ośrodka, ale też wokół siedziby ośrodka. Do prac społecznie użytecznych mogą być kierowane osoby bezrobotne, które korzystają z naszej pomocy, czyli generalnie nasi klienci. Więc w budżecie zostały wygospodarowane środki na ten cel, w zasadzie z zasiłków celowych, które są przyznawane klientom pomocy społecznej. Wygląda to tak, że zawierane jest porozumienie w sprawie prac społecznie użytecznych pomiędzy gminą a starostą i kwota wydatkowana na te prace społecznie użyteczne jest refundowana do 60%, czyli tak naprawdę koszt gminy to jest kwota 40%. Koszt jednej godziny wykonywanych prac społecznie użytecznych to jest 8 zł na tą chwilę. Być może w czerwcu ta kwota może ulec podwyższeniu, ale to są jakieś tam tak naprawdę groszowe sprawy. No i liczymy, nie ukrywam, że uruchamiając te prace społecznie użyteczne za taką kwotę, o której mówimy, tak, i że to spowoduje, że zasiłek nie jest przyznawany od tak tylko, ale osoba korzystająca z pomocy musi w jakiś sposób na niego też zapracować, to myślimy, że uda się w ten sposób jak gdyby nie prosić o zwiększenie etatu na sprzątaczkę po prostu, bo nie ukrywam, że zmiana siedziby spowodowała to, że zajmujemy znacznie więcej pomieszczeń, a osoba sprzątająca jest nadal na 3/4 etatu i chcemy spróbować, jak to będzie wyglądało właśnie przy wsparciu tych osób wykonujących pracę społecznie użyteczne.
Pan radny Marcin Nyga, pani Natalia Grossman.
Pani dyrektor, chciałbym spytać, jakie pani widzi perspektywy do tego typu działań, właśnie prac społecznie użytecznych? Czy możemy się spodziewać w kolejnych latach, że to będzie na takim poziomie, czy raczej widziałaby pani możliwość rozwinięcia tego, gdyby pani mogła na to pytanie odpowiedzieć?
Ja powiem tak, że jak najbardziej widzę perspektywy rozwinięcia tego, tak, tylko to też jest kwestia tego, że no musiało być rozpytanie w poszczególnych jednostkach, tak, rozeznanie w urzędzie, na ile takie zapotrzebowanie na wykonywanie tych prac społecznie użytecznych jest, tak? Wszystkie te jednostki organizacyjne czy też urząd musiałby się w tym zakresie wypowiedzieć. Ale też druga kwestia jest taka, że biorąc pod uwagę fakt, że teraz to jest 1290 godzin, tak? Łatwo nam też było te środki wygospodarować z naszych zasiłków celowych. Gdyby to miała być większa grupa osób wykonująca różne zadania na terenie tutaj gminy, tak? No to też I też musiałoby się to wiązać z jakimiś dodatkowymi środkami, nie tylko kwestia wygospodarowania tego z zasiłków celowych, prawda? Ale prace społecznie użyteczne generalnie w gminach funkcjonują, tak? I sprawdzają się. I takie prace porządkowe, wiem, że też niektóre gminy w ramach prac społecznie użytecznych mają gońców, którzy gdzieś tam roznoszą pocztę. No, do różnych celów, tylko no, trzeba wziąć pod uwagę to, że to są osoby, które korzystają z pomocy ośrodka, tak? I też trzeba dostosowywać zakres prac do możliwości, umiejętności tych osób, które mają je wykonywać. Także to jest kwestia, myślę, zakresu prac i tak jak mówię, rozeznania potrzeb. Urząd Pracy zawsze zwraca się wcześniej z prośbą o przygotowanie takiego planu potrzeb. Więc to jest kwestia rozeznania w jednostkach, tak jak mówię, i w urzędzie. I jeżeli każdy taki plan stworzy, no to wiadomo, że zapotrzebowanie może być znacznie większe, aniżeli te trzy osoby, o które teraz występuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że uważam, że ten projekt, który pani przedstawiła, to jest naprawdę bardzo dobry kierunek podjęty przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i nie patrzę na ten projekt uchwały z perspektywy władz miasta czy potrzeb miasta, ale bardziej właśnie widzę potencjał tego typu działań w tym, że to, o czym pani wspominała, mówiąc o tej uchwale, że osoby, które korzystają z waszej pomocy, czymś innym jest przyjść i wyciągnąć rękę, czymś innym jest przyjść, zrobić coś pożytecznego i za to otrzymać zapłatę. Także sądzę, że jest to dobre rozwiązanie i mam nadzieję, że się sprawdzi w gminie. Dziękuję.
Ja bym chciała jeszcze jedno słowo też do tego, że bo właśnie to jest kwestia tego typu, że jest grupa klientów korzystająca z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, tak, jest bardzo różnorodna. To są osoby, które są niepełnosprawne i na pewno takie osoby tutaj, tych osób nie bierzemy tutaj pod uwagę, ale jest grupa osób bezrobotnych, których bezrobocie też nie do końca jak gdyby jest tylko i wyłącznie zawinione przez nich, ale im dłużej tkwią w tym trudniej jest wrócić na rynek, więc zakładam, że takie prace społecznie użyteczne też mogą wpłynąć tutaj na ich aktywizację, tak? Także te prace społecznie użyteczne się zawężają do tej konkretnej grupy tych osób bezrobotnych, tak? No, oprócz tego jest jeszcze właśnie cała grupa osób korzystających z pomocy z innymi problemami. Dlatego też mówię, że tutaj wygospodarowanie tych środków na prace społecznie użyteczne dla większej liczby osób no na pewno nie mogły być kosztem tylko i wyłącznie zasiłków celowych. Tak?
Proszę. Pani dyrektor, w jaki sposób zostaną wytypowane te trzy osoby do pełnienia prac społecznie użytecznych, ponieważ będą typowane spośród osób bezrobotnych i osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których, jak przypuszczam, jest wiele.
Jak już wspomniałam, na pewno kierując czy sporządzając listę tych osób bezrobotnych, które będą skierowane do prac społecznie użytecznych, no musimy wziąć pod uwagę ich predyspozycje do wykonywania tej pracy, ich umiejętności, ich zaangażowanie w dotychczasowe rozwiązywanie problemów, tak? W to, w jaki sposób współpracują z pracownikiem. No tutaj jest duża rola do wytypowania tych osób przez pracowników socjalnych. Tak? Każdy ma tam pod sobą, powiedzmy, określoną liczbę rodzin. Głównie jeszcze, o ile nie tak te prace dotyczące sprzątania, o ile tutaj te prace gospodarcze i te takie konserwatorskie, no musi być to osoba ta, która gdzieś jakieś umiejętności w tym zakresie posiada. Ale tak jak mówię, no głównie będziemy się kierowali tym, jak dotychczas ta współpraca wyglądała, na ile na tą osobę też będziemy mogli liczyć, no bo nie ukrywam, że musi to być osoba rzetelna, tak, w wykonywaniu jakiejś tam współpracy dotychczasowej z pracownikiem socjalnym, żeby nie było tak, że, bo też możemy przewidywać, że ona ma wykonać do 10 godzin tygodniowo, a po 2 godzinach na przykład na drugi dzień nie przyjdzie, tak? Także takie kryterium też będzie brane pod uwagę oprócz umiejętności tej dotychczasowej współpracy.
Dziękuję. Pan Radny Piskorek.
Jeszcze jedno, korzystając z obecności pani dyrektor. Dwukrotnie pani tu wspomniała, pani dyrektor, że jesteście w nowej siedzibie. My żeśmy tam, nie wiem, z panią przewodniczącą w tych nowych pomieszczeniach, w tych remontowanych pomieszczeniach w październiku czy w listopadzie byli. Jakby pani tak była łaskawa dwoma zdaniami. Czy to, co otrzymaliście, to jest to, na co czekaliście? Jesteście w pełni tego zadowoleni? Czy widzi pani jeszcze w tych nowych realiach jakieś mankamenty, może większe niż sam?
Bardzo chętnie odpowiem na pana pytanie, tylko że nie ukrywam, że to nie jest tylko moje zdanie, ale zdanie też pracowników. Bardzo się cieszymy ze zmiany siedziby. Rozwiązała ona w znacznym stopniu nasze dotychczasowe trudności lokalowe, bo było tak, że w jednym pokoju łączyliśmy zadania kierownika działu świadczeń rodzinnych i kadr, tak? Także no, działania takie, które nie do końca też były do pogodzenia. W ramach pracy na rzecz klientów ośrodka przyjmują różni specjaliści, tak? Niejednokrotnie nie było pomieszczeń adekwatnych do jak gdyby wykonywania tego zadania. Teraz to się zmieniło. Jest pokój wydzielony taki tylko i wyłącznie dla specjalistów, dostosowany, nie ma tam biurka, są zupełnie jak gdyby inaczej, bardziej stworzony, przystosowany do takich rozmów, bym powiedziała, intymnych. Też pracownicy mają większy komfort, tak? Nie siedzą w pokoju w cztery osoby, tylko w dwie, co się przekłada też na, myślę, większy komfort dla osób, które zgłaszają się po tą pomoc. Jedynym takim mankamentem, trudnością i nowością dla nas, która jest, to jest to, że teraz praca ośrodka jest w dwóch budynkach. I w segmencie A, w którym mamy jak gdyby usytuowaną i pomoc społeczną, czyli pracowników socjalnych, i świadczenia rodzinne, i fundusz alimentacyjny, ponieważ ten budynek jest dostosowany też dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi. Tam bardzo łatwo jest wejść teraz, tak? Nie ma żadnych ograniczeń, trudności, nie ma schodów. O tyle właśnie wiąże się to z tym, że pracownicy muszą przychodzić do drugiego budynku, tak? To jest kwestia tam podpisywania wszelkiego rodzaju pism, decyzji. No, także jak jednym, no my nie przejdziemy budynkami, nie ma takiego, ale no mówię, bo to jest jedyne, tak? A cała reszta jak gdyby tutaj niewątpliwie usprawniła naszą pracę.
Dziękuję, pan radny Nega.
Jeszcze temat do pana burmistrza, małe pytanie. Panie burmistrzu, czy jest jakaś już koncepcja, pomysł na zagospodarowanie pomieszczeń przy Babelskiej?
Drugie piętro zostało oddane Stowarzyszeniu Dromader. Natomiast te pierwsze piętro, które tam było, ogłosiliśmy przetarg na wynajęcie tych pomieszczeń, niestety bez rezultatu. W tej chwili zastanawiamy się, co z tym zrobić. Na pewno nie chcielibyśmy tam zrobić mieszkań socjalnych, bo to nie są warunki i miejsce do tego, ale tą odpowiedź damy mniej więcej w połowie lutego.
Dziękuję. Pan Tomasz Nega.
Jeszcze ten temat kontynuując, powiem, szanowni państwo, że ja jako radny po sumie, jaka została wydana na ten remont triady, to oczekiwałem czegoś innego. Może mam małe doświadczenie w remontach, natomiast no, będąc ostatnio, przechodząc z części tam, gdzie siedzi Straż Miejska, do części, gdzie teraz funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, no, drodzy państwo, klamka z drzwi została mi w ręce przy próbie ich otwarcia, a te schody, które teraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej musi pokonać do góry, to wyglądają tak, jakby tam remont trwał. Ja aż pytałem, czy tutaj nie ma sprzątaczki. Okazało się, że sprzątaczka jest i bardzo dobrze sprząta, z tym, że nie wiem, czy w trakcie remontu zaniedbano i tak dalej, no, tak jakby zaśniedziały, zaszły czymś. Wygląda to obrzydliwie, okropnie, bo te płytki nadają się do wymiany i uważam, że jeśli już robi się remont kompleksowy za taką kwotę, to wchodząc do tego budynku powinno się mieć wrażenie, że to jest budynek nowy. Tak jak to zostało wykonane w przedszkolu numer 1 tutaj w Bieruniu na Chemików. Tam takiego wrażenia ja osobiście nie miałem. Myślę, że jako radny mogę sobie na bardziej taką otwartą wypowiedź pozwolić niż pani dyrektor.
W temacie uchwały?
Jeśli już mowa o tym, to panie radny, ma pan słuszność i rację, ale panie burmistrzu, przecież mamy jeszcze tak zwane pogwarancyjne, więc proszę, ale nie, no złóż pan wniosek i od razu niech to zacznie się działać, bo to nie jest tak obsiup. No.
Proszę bardzo pan burmistrz, ale proszę państwa, jeszcze nie głosowaliśmy uchwały, a teraz przechodzimy już do spraw bieżących. Chciałabym zakończyć temat uchwały. Ja mam jeszcze pytanie do uchwały. Wyraziła się pani, że w 400% jest refundowane to, tak? Ten
60% refunduje to Urząd Pracy, starostwo. Stosujemy porozumienie, dobrze, tak, na refundację jest do 60%, taki jest zapis w rozporządzeniu, ale de facto jest to 60%, a 40% gmina.
Dobrze. Szanowni Państwo, wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję jednogłośnie. Proszę pan burmistrz.
Ma pan rację. Każdy budynek, który był robiony, był remontowany, posiada gwarancję. Jeżeli tam coś odpada i tak dalej, jest to usuwane w ramach gwarancji. Natomiast co do tych schodów, to nie powiem, czy to jest akurat taka sytuacja, ale trochę na budownictwie się trzeba znać, bo pan radny, jak jeżeli pamięta, zgłosił przy otwarciu przedszkola, że dach mu się nie podoba, bo. I okazało się, że ten dach jest zgodny z technologią zupełnie zrobiony, a był lekko zakurzony, dlatego że było sucho i ciepło i w tym czasie nie padał deszcz. Tak samo było z kapliczką na Chełmeczkach, również po pana interwencji sprawdziłem, tam jest zupełnie prawidłowo wszystko zrobione i ludzie są z tego wręcz zadowoleni. Także to, co nam się wydaje w naszej ocenie, że coś tam jest źle, to czasem to jest subiektywna opinia. I ja niewątpliwie zapytam się jutro pani Janetowej, co tam się dzieje w tej klatce, czy to jest dokończone, czy tam coś miało być robione, czy nie zostało zrobione, więc po prostu, czy tam jest jeszcze coś do uzupełnienia. Natomiast ze strony sygnałów ani na naradach, ani takiej mowy o tej klatce schodowej nie było. Chyba, że pani dyrektor coś wie.
Znaczy, ja myślę, że to nie podlega żadnej gwarancji, dlatego że to są płytki na schodach położone, tak, i one były po prostu niewymienione, są zniszczone. Tam płytki nie były wymieniane w klatce schodowej.
Więc jeżeli taka sytuacja była, no to ktoś coś przeoczył, to jest do uzupełnienia.
Ale może nie było w ogóle tego w projekcie, bo ja nie sądzę, żeby ktoś to przeoczył.
Ja myślę, że nie było w projekcie, bo to dotyczy i stolarki drzwiowej, bo tam są drzwi metalowe. Ale przecież drzwi w całym obiecie nie były wymieniane. I są stare, no ale może jakoś trzeba je...
To wiem. Jest klatka przy strażnicy, tak?
To jest tak klatka, gdzie się wchodzi na górę.
Ja sobie to sprawdzę, dobrze? No.
Dobrze, proszę państwa. W sprawach bieżących? Jeszcze ktoś?
Koniec.
Panie burmistrzu, mówiąc kolokwialnie, obiło mi się u uszy, że burmistrz i starosta mają zamiar przejąć szpital wojewódzki, czy kupić, proszę powiedzieć, jak reagować na takie słowa mieszkańców, właśnie plotki.
Więc z tego, co ja wiem, bo nikt mnie nie pytał o zdanie, nie wiem, jakie były rozmowy, natomiast niestety, jak wiecie państwo, pan marszałek Sekuła raczej wszystko, co przynosi długi, tak jak GPW, czy tak, szpitale, czy tak dalej, stara się to, że tak powiem, tego pozbyć. Natomiast spółka Megres, która została utworzona 4 lata temu, no niestety nie osiągnęła takich dochodów, mimo dobrych rankingów tam wśród pacjentów, żeby po prostu wyjść na zero. W związku z tym marszałek zaproponował po prostu sprzedaż akcji tej spółki Megres zawierającej szpital wojewódzki i taka propozycja została rozesłana ponoć do starostów Pszczyńskiego, Bieruńsko-Lędzińskiego. Natomiast z tego, co wiem, nie zgodzono się na to, do pana prezydenta Dziuby, żeby zrobić to szpital miejski. Natomiast forma taka, jaka tam poszła, czy zapytań, no niestety nie dawała jakichś takich odpowiedzi ze strony drugiej jako zainteresowany. Ponoć było jakieś spotkania marszałka z Bieruńsko, ze starostą Bieruńsko-Lędzińskim w Lędzinach w tej sprawie i z innymi tam chętnymi do kupna, ale ja nie znam tych efektów. Do mnie po prostu ani żadne pisma nie dotarły, także wątpię, żeby gmina Bieruń kupiła szpital wojewódzki za 9 milionów, tylko co potem dalej, prawda? Bo to są sprawy kontraktów różnych. No, pan Owsiak nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkiego, on ma też celowość. To są ludzie, którzy tam pracują, a tak naprawdę to, proszę państwa, no, kontrakty, które podpisuje się z Narodowym Funduszem, gwarantują tylko refundację za leczenie pacjenta, natomiast inne oboczne sprawy energii, gazu, światła, ocieplenia, to niestety nie jest w tym ujęte i to raczej w każdej jednostce generuje długi. Była taka idea i ja się z nią spotkałem po raz pierwszy w październiku, kiedy przypadkowo spotkałem pana dyrektora Lekkiego, który miał pretensję, mówi, że zwrócono się do Bierunia i Bieruń nie chce kupić szpitala wojewódzkiego. No więc ja się lekko zdziwiłem i mówię, nic o tym nie wiem, ale w dalszej rozmowie dowiedziałem się, że przyprowadzono inwestora z RPA i to potwierdzili moi koledzy, którzy tam pracują i chodzili po prostu po szpitalu, oglądali, więc może tam z tej strony ktoś chce kupić. No cena 9 milionów za sam główny budynek, bo proszę państwa, szpital wojewódzki jest podzielony na spółkę Megres, gdzie jest blok, że tak powiem, szpitalny i szpital wojewódzki, który zawiera te polikliniki, czyli wszystkie przychodnie specjalistyczne i to są dwie inne, że tak powiem, funkcjonujące twory, przy czym ta przychodnia, ten blok, gdzie zawiera się przychodnie, to jest nazwany szpitalem wojewódzkim, on został scedowany długi wielkości 70 milionów, na które części tam miał pokryć marszałek. W tej chwili jest propozycja, żeby ta część przeszła na spółkę pracowniczą. Tam są jakieś działania, jakieś ruchy, także tyle wiem na temat. Natomiast nie widziałem żadnego oficjalnego pisma, że szpital wojewódzki jest proponowany do kupienia przez gminę Bieruń. Nie wiedziałem takiego rzeczy.
Dziękuję bardzo. W sprawach bieżących, czy ktoś z państwa? Przechodzimy do punktu 4. Protokół z poprzedniej komisji. Czy są uwagi co do protokołu? Kto jest za przyjęciem protokołu z komisji grudniowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.